Kalejdoskop medialny.
Kajnesz fajne, kajnesz pek.
Mięsa nie zje nawet Grek.
Tradycyjną kaszubską ekorymowanką w kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Z drogi śledzie to tytuł 24 odcinka radiowego teatrzyku, którego współtwórcami są nasi słuchacze twitterowicze.
Do jego wysłuchania zapraszamy już za pół minuty.
Czy należy płakać nad konstytucją, czy może się w nią wczytać?
Tę zagadkę rozwiążemy w drugiej części naszej audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z posłem Michałem Wawerem, wiceszefem Klubu Poselskiego Konfederacji w Sejmie.
Zapraszamy.
Teatrzyk radiowo-twitterowy.
Z drogi śledzie. Sztuka rybacko-totalitarna. Autor Piotr Tomczyk. Występują
koordynator,
zrelaksowany koneser cygar i piłki nożnej, prawdziwy Europejczyk,
PR-owczyni,
specjalistka do spraw PR-u,
rezerwowy lider,
płaczliwy dziennikarz, przekwalifikowany na politycznego przywódcę.
Witam serdecznie, ekonomista z Madery,
sprzedawca kredytów we frankach szwajcarskich,
komisarz,
dysponent unijnych funduszy na rzecz postępującego postępu.
Michał bez ziemi.
Małorolny posiadacz Lexusa.
Ekologiszcze, aktywiszcze.
Funkcjonariuszka partyjna z nieodłącznym transparentem Nie ma planety B. Chór autorytetów medialnych. Grupa dyżurnych wokalistów śpiewających w razie potrzeby na każdy temat. Koordynator zapalając cygaro.
Słuchajcie, może i trochę za wolno, ale wszystko zaczyna się dobrze układać.
Michał bez ziemi, niecierpliwie.
To znaczy, że każdy z nas dostanie po nowym Lexusie?
Rezerwowy lider z wyrzutem w stronę Michała bez ziemi.
Najważniejsze, żeby Urzula pozwoliła nam pozamykać kopalnie i elektrownie.
Ekologiszcze aktywiszcze z zatroskaniem.
Przydałby się też zakaz połowu śledzi dla naszych rybaków.
PR-owczyni uzupełniająco.
Trzeba to ludziom wytłumaczyć. Jakieś śledzie nie mogą stać się kulą u nogi naszej wielowiekowej przyjaźni z komisarzami z Berlina i Brukseli.
Michał bez ziemi z przerażeniem.
Cicho! Cisza! Cicho! Teraz ja mówię. Ktoś idzie.
To może być komisarz.
Chór autorytetów medialnych śpiewa.
Wszyscy uciekać z drogi śledzie, prosto z Brukseli komisarz jedzie. On chce wybawić nas z kłopotu, właśnie przyjeżdża do Sopotu. Zamknie kopalnie i elektrownie, do płaczu zmusi znów Hołownię. Spadnie na Polskę tak jak Stonka, zaraz rozpocznie się nagonka.
Zamiast komisarza na scenie pojawia się ekonomista z Madery. Ekonomista z Madery, wyciągając z kieszeni kalkulator.
No to według moich danych i obliczeń opłacałoby nam się wziąć kredyt we frankach, bo wtedy moglibyśmy zamknąć wszystkie kopalnie i elektrownie, a do tego zakazać produkcji mięsa i połowów śledzia.
Ekologiszcze aktywiszcze skwapliwie.
Tak, trzeba zakazać produkcji mięsa i kiełbasy.
Rezerwowy lider analitycznie.
To prawda. Po co nam kiełbasa z Polski, jeśli możemy przywozić berlinki z Berlina?
Michał bez ziemi z przerażeniem.
Cicho! Cisza! Cicho! Ktoś idzie.
To może być komisarz.
Chór autorytetów medialnych śpiewa.
Wszyscy uciekać z drogi śledzie, prosto z Brukseli komisarz jedzie. On chce wybawić nas z kłopotu, właśnie przyjeżdża do Sopotu. Zamknie kopalnie i elektrownie, do płaczu zmusi znów Hołownię. Spadnie na Polskę tak jak Stonka, zaraz rozpocznie się nagonka.
Na scenę wchodzi komisarz. koordynator, wypuszczając kółka z dymu w stronę komisarza.
Franz, nie denerwuj się, ale na razie nie mamy jeszcze rządu. Nasze elektrownie wciąż produkują prąd, a rybacy ciągle łowią śledzie.
Komisarz, poklepując koordynatora po plecach.
Nie ma kwenkolicz, nie ma menkolicz, nie ma śledzie. Ty musi rozmawiać. Nie ma premier, ty nie ma ojro.
PR-owczyni w stronę komisarza.
Panie kierowniku, to może policzmy głosy i wszystko przegłosujmy.
Ekologiszcze aktywiszcze z zaangażowaniem.
Przekonajmy komisarzy, że nie chcemy ani mięsa, ani boczku, ani państw narodowych. Po co nam jakaś Bułgaria czy Grecja, gdy mamy Unię?
Koordynator, gasząc cygaro.
To musi być przekaz zrozumiałym dla komisarzy języku. Ale od czego mamy artystów? Już od dawna powinni o tym śpiewać. Artyści! Czy artyści mnie słyszą?
Chór autorytetów medialnych śpiewa z wysokoprocentowym zaangażowaniem, padając na kolana przed komisarzem.
Kein ist feine, kein ist frek, kein ist bugar, kein ist grek, kein ist feine, kein ist frek, kein ist bugar, kein ist grek.
Kurtyna.
Echo salonów.
Po 11 listopada okazało się, że Jerzy Owsiak nie ma nic przeciwko Marszowi Niepodległości, ale...
Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przedstawił warunki swojej sympatii wobec marszu w telewizji TVN24.
Nie mam nic przeciwko pochodom, nie mam nic przeciwko każdemu pochodowi. Nie każdy się ujawni w tej swojej materii i powie, ja tak to widzę, ja tak to widzę. Jestem przeciwny, kiedy łamie się prawo hasłami, kiedy się mówi hasła nazistowskie, kiedy się przedstawia te hasła, które mówią, kto jest prawdziwym Polakiem, a kto nie. Ale jeżeli chcemy się bawić z flarami, proszę bardzo, jeżeli wam to będzie, z tym będzie barwniej, to zróbmy to, ale nie konstytuujmy sobie takiego prawa, nie przywłaszczajmy sobie święta niepodległości tylko w jedno miejsce i to takie bardzo, bardzo dalekie, prawicowe.
Czy nad polską konstytucją należy płakać, czy raczej się w nią wczytać?
Różnice zdań w tej sprawie uwidoczniły się na sali sejmowej podczas przemówienia ministra edukacji Przemysława Czarnka.
Obrady prowadził marszałek Szymon Hołownia.
Panie marszałku rotacyjny,
przepraszam bardzo, rotacyjny. Przepraszam bardzo, ale w tym momencie, panie ministrze, narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan 3 minuty na wystąpienie.
Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my. Dlaczego pan ma to pretensje? No przecież niech pan ma pretensje do swoich. I trzecia rzecz. Proszę państwa, przez całe 4 lata, więcej, przez całe prawie 8 lat słyszeliśmy, że nie ma KRS-u. Że jest neo-KRS. Że w zasadzie to wszystko nie działa. A oni dzisiaj procedują wybór swoich kandydatów do czegoś, czego nie ma. U was logiki brakuje, zwykłej logiki. A jak nie ma logiki, to nie ma demokracji. Uczcie się demokracji, konstytucję, nie płaczcie nad nią, tylko ją po prostu raz przeczytajcie. Dziękuję bardzo.
Już w czasie pierwszego posiedzenia Sejmu pojawiły się głosy na temat sztuki.
O sztuce obrażania mówił na przykład marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
Bardzo cenię państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć.
Wybór lidera Polski 2050 Szymona Hołowni na stanowisko marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, wywołał powszechny entuzjazm.
Entuzjazm, który w najefektowniejszej formie objawił się w rozmowie redaktora Krzysztofa Skowrońskiego z Wojciechem Cejrowskim w Radiu Wnet.
Prawda, a kapitan już jest w ogóle jakiś?
Kapitan nazywa się Hołownia, został... Został wypłoszysz.
Poczekaj, bo się usmarka.
Tymczasem Tymczasem szkło kontaktowe TVN24 poinformowało, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński idzie w ślady byłego prezydenta Francji, marszałka de Gaulle'a.
Na czele tej koalicji stoi partia nie polska, a niemiecka. Partia zewnętrzna. Generał de Gaulle tak określał komunistów, a my możemy śmiało tak określać Platformę czy też Koalicję Obywatelską.
Rozmowa w trzy słowa.
A teraz na antenie Radia Poznań witam bardzo serdecznie Michała Wawera, nowo wybranego posła i wiceszefa klubu Konfederacji w Sejmie. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Większość sejmowa zgodziła się, żebyście mieli swojego wicemarszałka Sejmu. No, Krzysztof Bosak otrzymał nawet największe poparcie dla swojej kandydatury spośród wszystkich kandydatów. No ale czy było warto? Mieliście iść do Sejmu, wywracać stolik, a zasiadacie przy nim z przedstawicielami systemu, z którymi mieliście walczyć?
No tutaj trzeba zrobić istotne doprecyzowanie. To nie ta aktualna większość sejmowa, która zamierza stworzyć rząd, zapewniła Konfederacji wicemarszałka, tylko głosy klubów Konfederacji, PiSu i Trzeciej Drogi. Więc była tutaj zbudowana większość odmienna niż ta, z którą raczej w tej chwili spodziewamy się, która sformuje rząd.
Czyli może jednak premier Morawiecki ma szansę na wotum zaufania?
Nie, to było porozumienie dotyczące po prostu wyborów do prezydium Sejmu, gdzie zarówno z klubem Trzeciej Drogi, jak i z klubem PiSu porozumieliśmy się, że będziemy wzajemnie wspierać swoich kandydatów, wychodząc z naturalnego, oczywistego założenia, że każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.
Ale chyba nie cała Konfederacja zagłosowała za przedstawicielką Prawa i Sprawiedliwości Elżbietą Witek.
Były tam pojedyncze osoby, które się wyłamały, natomiast wykonaliśmy nasze zobowiązania wobec klubu PiS i będziemy je wykonywać dalej. Jakby oczekujemy, że również klub PiS będzie miał przedstawiciela w prezydium Sejmu. Będziemy popierać kandydatów PiSu.
No właśnie, jak pan ocenia ten fakt, że no Sejm nie zgodził się na to, żeby przedstawicielka właśnie Prawa i Sprawiedliwości, dotychczasowa marszałek przecież Sejmu Elżbieta Witek, no, zasiadła w prezydium Sejmu, otrzymując te stanowisko wicemarszałka Sejmu?
Co do zasady stoimy na stanowisku, że każdy klub powinien swobodnie wybierać swojego przedstawiciela do prezydium, dlatego też za panią Witek głosowaliśmy, choć oczywiście mamy ogromne zastrzeżenia do tej kandydatury. Pani marszałek Witek rządziła Sejmem w poprzedniej kadencji w sposób dyktatorski, naruszając wielokrotnie prawa opozycji. Jest osobą, która między innymi, no szczególnie Konfederacja, tak, na tych rządach ucierpiała, bo nasi posłowie byli wielokrotnie, bezpodstawnie, wbrew konstytucji, wykluczani z obrad Sejmu. Także zdecydowanie rekomendowalibyśmy klubowi PiS, żeby wystawił inną kandydatkę czy kandydata do prezydium Sejmu, kogoś, kto byłby dużo bardziej akceptowalny, łatwy we współpracy i cieszący się większym szacunkiem w szeregach pozostałych partii. Natomiast tak jak mówię, uważamy, stoimy to na stanowisku swobody każdego klubu w wyborze swoich przedstawicieli, więc również popieraliśmy kandydaturę pani marszałek Witek, choć poseł z naszych szeregów, poseł Grzegorz Braun, wykorzystał też czas w debacie na to, żeby wyrazić nasze zastrzeżenia do tej kandydatury.
Macie w końcu swój klub, no i właśnie dzięki temu macie wicemarszałka Sejmu, no i teraz już nikogo nie musicie prosić, żeby złożyć jakieś projekty ustaw w Sejmie. No i już nawet to zrobiliście w dwóch przypadkach. O czym mowa?
Zgadza się, złożyliśmy zgodnie z naszymi obietnicami już pierwszego dnia dwa projekty ustaw gospodarczo-podatkowych, to znaczy ustawę o podniesieniu kwoty wolnej od podatku PIT i ustawę o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców.
No właśnie, do jakiej kwoty w końcu jest ta ustawa dotycząca, no potocznie nazywanej kwoty wolnej od podatku, chociaż mowa jest w ustawie o kwocie zmniejszającej podatek, prawda? Wczoraj wyszło w mediach społecznościowych, no, że chcecie tej kwoty wolnej od podatku na poziomie 500 tysięcy złotych rocznie.
Nie, no tutaj jest oczywista omyłka, którą już skorygowaliśmy. Wczoraj złożyliśmy autopoprawkę do tego projektu i oczywiście nasza propozycja to jest jednocześnie spełnienie naszych obietnic, dlatego że naszą programową obietnicą jest walka o kwotę wolną stanowiącą 12-krotność płacy minimalnej. Natomiast ze względu na to, że Platforma Obywatelska w kampanii wyborczej przelicytowywała tę naszą obietnicę i obiecywała 60 tysięcy kwoty wolnej, to włączyliśmy również taką kwotę w nasz projekt, tak żeby właśnie kwota 60 tysięcy była w tej chwili kwotą wolną i oczekujemy, że Platforma pokaże, w jaki sposób zamierza tę swoją obietnicę spełnić i jak najszybciej poprze również nasz projekt ustawy na plenum Sejmu.
Pojawiły się też takie głosy, że no państwo jako Konfederacja tej sami siebie nazywacie wielkimi ekspertami od podatków, od gospodarki. No a pierwszy projekt ustawy, który złożyliście, zawierał, no jakby nie patrzeć, duży bubel. To jak to z wami jest? Jesteście ekspertami, czy tak raczej gracie pod publiczkę właśnie składając tego typu propozycje?
W samym fakcie, że zostały wyłapane w toku prac sejmowych, tak, przed wejściem pracy w życie, czy nawet no, w tym wypadku przed wejściem ustawy pod obrady Sejmu, że został wyłapany jakiś błąd, oczywisty zresztą, i został natychmiast skorygowany, no nie ma w tym nic kompromitującego.
Ale zrobili to za was internauci.
Nie, zauważyliśmy ten błąd sami jeszcze zanim to wybuchło w internecie. Kompromitująca to jest sytuacja, kiedy takie partie jak PiS czy Platforma, które sprawowały władzę, pomimo tego, że miały do dyspozycji cały aparat rządowy, cały aparat sejmowy, wielomiesięczne obrady Sejmu, przepuszczały, pomimo właśnie zgłaszanych wielokrotnie przez posłów i przez wyborców zastrzeżeń, ustawy głęboko wadliwe, które później utrudniają ludziom życie. No tutaj oczywistym przykładem jest cały pakiet ustaw Nowego Ładu, które przecież były głęboko krytykowane, a PiS mimo to przepchnął je w całości ze wszystkimi wadami, błędami, problemami, przepchnął je na siłę przez Sejm i doprowadził do tego, że no przez cały okres ostatnich kilkunastu miesięcy są one po prostu zmorą funkcjonowania przedsiębiorców, funkcjonowania biur rachunkowych. To, że złożyliśmy ustawę z drobnym błędem, a od razu następnego dnia ten błąd poprawiliśmy, zanim to mogło wywrzeć jakiekolwiek skutki prawne, no to nie jest żaden problem. I my oczywiście też jesteśmy otwarci na dalszą pracę nad tymi ustawami w komisjach sejmowych, na plenum Sejmu, również otwarci na uwagi właśnie i propozycje ze strony internautów. Ta ustawa może się jeszcze zmienić. Ważne jest to, żeby zachować jej istotę, czyli właśnie podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, a docelowo do dwunastokrotności płacy minimalnej w momencie, kiedy ta dwunastokrotność przekroczy kwotę 60 tysięcy. Tak, żeby to się automatycznie waloryzowało z każdą podwyżką kwoty wolnej.
Nie ukrywam, że jako płatnik podatku PIT bardziej mi się podobała ta pierwsza opcja, którą państwo złożyliście. Ale mam jeszcze takie pytanie dotyczące waszej przyszłości w polityce, w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość, jak powiedział Krzysztof Bosak, przedstawiło właśnie do Prezydium Sejmu kandydata niewybieralnego, czyli panią marszałek Witek. Faktycznie ona nie uzyskała tej większości sejmowej. Wy w Prezydium Sejmu jesteście, PiSu nie ma. I teraz powstaje wrażenie, że to Prawo i Sprawiedliwość jest tą prawdziwie antysystemową partią. Czy wy zamierzacie współpracować w jakiś sposób z większością sejmową, czy może budować w pewnych przypadkach większość, tak jak w przypadku właśnie wyboru Krzysztofa Bosaka na wicemarszałka Sejmu z PiSem i z trzecią drogą, żeby realizować swoje postulaty? No, czy będziecie totalnie obok tej mainstreamowej polityki i będziecie skupiać się na krytyce działań rządu, ktokolwiek by go nie stworzył?
Myślę, że te dwa warianty, które pan przedstawił, nie są wykluczające się. My chcemy być opozycją rzeczywistą i opozycją merytoryczną. To znaczy będziemy z jednej strony przeciwko całej tej filozofii polityki, którą reprezentuje i Platforma, i PiS, filozofii opartej na tym, że rząd robi co chce i rząd jest właściwie głównie narzędziem do tego, żeby politycy wchodzący w skład tego rządu realizowali jakieś swoje interesy i napełniali swoje portfele. Natomiast to się nie wyklucza z prowadzeniem jednocześnie polityki nastawionej na to, żeby realizować swój program i poprawiać życie ludziom. Jesteśmy gotowi na to, żeby pracować z partiami ze wszystkich stron sceny politycznej nad konkretnymi, dobrymi projektami ustaw. Zawsze będziemy dobre projekty ustaw, również składane przez inne partie, popierać. Zawsze będziemy się sprzeciwiać złym projektom, co czasami oznacza wystąpienie zarówno przeciwko Platformie, jak i przeciwko PiS-owi. Natomiast nie wyklucza się to z tym, żeby w konkretnych sytuacjach, kiedy jest jakieś właśnie konkretne rozwiązanie, które ma poprawić ludziom życie, tak jak na przykład kwota wolna, żeby w takich sytuacjach wchodzić w te taktyczne porozumienia, czy budować te taktyczne większości, jak właśnie w wypadku głosowania nad wicemarszałkiem, z dowolnymi partiami, które będą chciały z nami pracować nad dobrymi, zgodnymi z naszym programem rozwiązaniami.
Jak będziecie zachowywać się w przypadku takich ustaw, czy uchwał, czy propozycji tej większości sejmowej, która zapowiada chociażby unieważnienia wyroku w Trybunału Konstytucyjnego uchwałą, czy jakiś zamach na Radę Mediów Narodowych, jak wy się w tych sytuacjach będziecie zachowywać, które jakby nie patrzeć są jawnie sprzeczne z obowiązującymi normami?
Każda z tych sytuacji będzie indywidualnie rozpatrywana, dlatego że to wymienił pan redaktor na jednym oddechu przypadki, które są bardzo różne i pod względem prawnym, i pod względem politycznym. To, co w tej chwili jest w głównym obszarze, jak się wydaje, zainteresowania Sejmu, to są właśnie zmiany w sądownictwie. No i tutaj na pewno będziemy się sprzeciwiać wprowadzaniu chaosu w sądownictwie. To, do czego dąży ta większość nowa zbudowana wokół Platformy, czyli zdemontowanie Trybunału Konstytucyjnego, przewrócenie uchwał, przewrócenie kilkudziesięciu wyroków Trybunału Konstytucyjnego w najróżniejszych sprawach, no to jest niestety pogłębianie chaosu w polskim sądownictwie, to jest dodawanie kolejnych problemów do tych, które już istnieją i na pewno nie będziemy tego popierać, co oczywiście nie oznacza, że pochwalamy to, co PiS robił w sądownictwie przez ostatnie 8 lat. Sądownictwo po rządach PiSu jest w stanie fatalnym. Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa są politycznie zawłaszczone. Natomiast receptą na to nie jest przekładanie wajchy w drugą stronę i polityczne zawłaszczenie tych organów przez Platformę Obywatelską.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Michał Wawer, nowo wybrany poseł 10. kadencji Sejmu, wiceprzewodniczący, wiceszef klubu Konfederacji w Sejmie. Dziękuję, panie pośle. Życzę dobrej nocy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Rozmowa w trzy słowa.
No i jak słyszeliśmy, szanowni państwo, drogi Piotrze, kwota wolna od podatku nie będzie wynosiła 500 tysięcy złotych rocznie. Niestety.
Każdy dzień przynosi nowe niespodzianki.
Ale dziś pojawiła się kolejna, już druga nowelizacja wprowadzona przez posłów Konfederacji.
Poprawki do poprawek przed nami, podobnie jak przed nami kolejne wydanie Kalejdoskopu Medialnego już za tydzień, bo w kolejną środę o godzinie 21.30, ale nieco dalej. Inne bardzo ważne wydarzenie przed nami.
Już w sobotę, 25 listopada, zapraszamy na spotkanie naszych sympatyków twitterowiczów, ale też radiosłuchaczy u nas w radiu przy Berwińskiego 5 o godzinie
12.30. No a na zachętę dodam jeszcze, że poza nami będą także aktorzy teatrzyku twitterowego, dziennikarze Radia Poznań i w ogóle twitterowicze, bo to spotkanie otwarte.
Także serdecznie zapraszamy i zapraszamy też za tydzień do Kalejdoskopu Medialnego.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Kalejdoskop medialny.